Magazyn Na Szlaku w Polskim Radiu PIK, Tomasz Kaźmierski, dzień dobry. Dzisiaj druga wyprawa do gminy Osie, ale dzisiaj skupimy się na historii elektrowni w Żurze i Grudku. Zapraszam. How are things on the West Coast? I hear you moving real fine. You wear those shoes like a dove. Now spread those shoes, we'll go roaming in the night. But how are things on the West Coast? You keep it moving to your soul's delight. Now I've tried the brakes. I've tried, but you know it's a lonely ride. How are things on the West Coast? Oh, I'd move heaven behind those eyes. Today my heart swings. Yet a day my heart swings. But I don't want to take your heart. And I don't want a piece of history. Ostatnio miała miejsce premiera książki pana autorstwa, Elektrownie wodne w Grudku i w Żurze. To może najpierw powiemy trochę o tym, dzięki czemu dzisiaj się spotykamy, czyli o tej nowej książce.
Mariusz Chudecki, Bractwo Czarnej Wody. Sama książka ukazała się w końcu listopada. Natomiast taką prezentację miała na początku grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu z książką pani Danuty Szumińskiej i pana Zbigniewa Czerebieja Zasoby wodne Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Obydwie te książki zostały wydane przez Wdecki Park Krajobrazowy. Książka Elektrownie wodne w Grudku i Żurze, cenne elementy krajobrazu kulturowego Wdeckiego Parku Krajobrazowego, została wydana w serii Dziedzictwo kulturowe WPK. Natomiast książka Zasoby wodne Wdeckiego Parku Krajobrazowego w serii Dziedzictwo przyrodnicze WPK. Obydwie książki mają wspólny wątek treściowy, chociaż treścią się oczywiście różnią, ale tym wspólnym wątkiem treściowym jest woda. I w mojej książce przedstawiłem historię wykorzystania energetycznego, a dokładnie hydroenergetycznego wód rzeki Wdy, zwanej również czarną wodą, poprzez spiętrzenie tej rzeki w Grudku i Żurze. Książka składa się z 13 rozdziałów i jest bogato ilustrowana, bo w sumie jest 126 zdjęć, w tym ponad 100 to są zdjęcia archiwalne, pokazujące etapy budowy elektrowni w Grudku i w Żurze, czyli zdjęcia z okresu dwudziestolecia międzywojennego, a nawet wcześniej, bo pierwsze zdjęcia pochodzą z lat 1915-16, jeśli chodzi o budowę elektrowni w Grudku. Natomiast zdjęcia ukazujące etapy budowy elektrowni w Żurze pochodzą z lat 1928-1930. Historia powstania obydwu elektrowni jest rzeczywiście niezwykle interesująca, ponieważ jeśli chodzi o elektrownię wodną Grudek, to od niej, utworzenia, budowy tej elektrowni, oddania do użytku, rozpoczęła się tak naprawdę planowa elektryfikacja ówczesnego województwa pomorskiego. Otóż elektrownię wybudowano, rozpoczęto budowę jeszcze w latach trwania I wojny światowej, natomiast przez władze niemieckie były te prace budowlane prowadzone, natomiast właściwą budowę i zakończenie tej inwestycji zawdzięczamy władzom polskim, a dokładniej inżynierowi Alfonsowi Hoffmanowi, a także profesorowi Gabrielowi Narutowiczowi. Profesor Narutowicz wspomagał jako przedstawiciel rządu, minister robót publicznych w tamtym czasie, wspomagał tę budowę finansowo, to znaczy zapewnił finansowanie przez środki rządowe, dzięki czemu mogła ona być kontynuowana. Natomiast inżynier Alfons Hoffmann, który był kierownikiem budowy, swoim doświadczeniem, swoją nieugiętością i z takim zestawem celowych działań jakby doprowadził do tego, że mimo niesprzyjających okoliczności, bo pamiętajmy, że wówczas toczyła się wojna polsko-rosyjska, że polskie państwo w tamtym czasie dopiero powstawało, to budowa została stosunkowo szybko zakończona, ponieważ elektrownia została oddana do użytku 24 kwietnia 1923 roku. Uroczyście w tym dniu elektrownię uruchomił ówczesny prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, profesor Stanisław Wojciechowski. I od tego momentu na bazie elektrowni, początkowo na bazie elektrowni Grudek, powstała spółka, jedna z największych spółek elektryfikacyjnych, energetycznych w II Rzeczypospolitej pod nazwą Pomorska Elektrownia Krajowa Grudek. Siedzibą spółki był Toruń, natomiast zadaniem tej spółki była przede wszystkim budowa linii wysokich napięć na terenie ówczesnego województwa pomorskiego, ale także budowa elektrowni. I jako przykład podam elektrownię wodną w Żurze, która została przez tę spółkę właśnie zbudowana w latach 1928-29, a uroczyście uruchomiona 15 lutego 1930 roku przez ówczesnego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, profesora Ignacego Mościckiego. Dodatkowo spółka ta wybudowała elektrownię cieplną w Gdyni, więc to są przykłady właśnie inwestycji energetycznych zrealizowanych przez tę spółkę. Senses real. Faith.
irresistible grass. Can't keep my eyes from the circling sky. Tongue-tied and twisted, just an earthbound history.
Najważniejszymi inwestycjami były oczywiście również oprócz tych elektrowni, były linie przesyłowe, w tym największa, najdłuższa wówczas o długości 142 km, która prowadziła początkowo z Grudka, a później z Żura do Gdyni. Linia wcześniejsza z Grudka do Torunia, z Grudka do Grudziądza. Ponieważ stopniowo właśnie elektrownia, najpierw elektrownia Grudek zasilała Grudziądz i Toruń, a w momencie, kiedy Pomorska Elektrownia Krajowa Grudek, spółka akcyjna, otrzymała koncesję na zaopatrywanie powstającego wówczas polskiego portu w Gdyni, to wówczas doszło do budowy elektrowni w Żurze. Najpierw jeszcze elektrownię grudecką rozbudowano, wzmocniono jej moc o jeden turbozespół i z mocy 2,4 MW ta moc zwiększyła się praktycznie do 4 MW. Natomiast kiedy I ta rozszerzona moc tych turbin nie wystarczyła na zaopatrywanie w energię elektryczną rozwijającego się portu i miasta samego Gdyni. Wówczas zadecydowano o budowie elektrowni w Żurze o mocy nominalnej 8,8 MW, a moc użytkowa to jest około 8 MW. I te dwie elektrownie zaopatrywały w energię elektryczną Toruń, Grudziądz i oczywiście Gdynię, w tym porty, jak również tereny nadmorskie. Warto zaznaczyć, iż elektrownia wodna Grudek była największą elektrownią wodną w Polsce do 1929 roku, czyli do czasu oddania do użytku elektrowni wodnej Żur. Z kolei elektrownia wodna Żur była największą elektrownią wodną w Polsce w okresie II Rzeczypospolitej, oddaną do użytku i eksploatowaną w tamtym czasie. W obydwu elektrowniach zastosowano szereg rozwiązań technicznych. Jeśli chodzi o elektrownię Żur, były to pierwsze turbiny Kaplana w Polsce, co szczególnie istotne, użyte tutaj na bardzo wysoki 15,5-metrowy spad. Według części danych były to również pierwsze turbiny w świecie użyte na tak wysoki spad. Jeśli chodzi o rozdzielnię elektrowni Żur, była to pierwsza w Polsce w okresie II Rzeczypospolitej rozdzielnia napowietrzna, czyli pod gołym niebem, co wiązało się oczywiście z zastosowaniem odpowiednich urządzeń odpornych na warunki atmosferyczne. Na liniach energetycznych zastosowano po raz pierwszy system powtórnego załączania, czyli SPZ, oraz nowatorskie nie tylko w Polsce, ale w ówczesnej Europie naprawy linii wysokich napięć przeprowadzane pod napięciem. Tego typu naprawy w Polsce zaczęto po wojnie przeprowadzać dopiero od lat 70. No i ostatnia taka uwaga odnośnie elektrowni Grudek. Otóż zapora elektrowni w Grudku była pierwszą zaporą oddaną do użytku w okresie II Rzeczypospolitej. Jeśli teraz dodamy, że z budową i eksploatacją tych elektrowni wiążą się nazwiska naprawdę wybitnych postaci polskich dziejów gospodarczych, profesora Gabriela Narutowicza, profesora Karola Pomianowskiego, profesora Alfonsa Hoffmana czy profesora Kazimierza Kopeckiego, to mamy ukazane znaczenie nie tylko energetyczne, ale znaczenie tych elektrowni czy tych inwestycji w rozwoju polskiej energetyki, nie tylko hydroenergetyki, ale energetyki w okresie II Rzeczypospolitej.
To, że pojawiła się w tym miejscu, w którym się pojawiła, zawdzięcza temu, że takie było ukształtowanie terenu, dogodne.
Tak, przede wszystkim ukształtowanie terenu to skłoniło budowniczych do, zarówno jeśli chodzi o elektrownię w Grudku, jak i elektrownię w Żurze, o budowę przede wszystkim zapór. Podstawową przyczyną była głębokość dolin, a więc wysokość skarb. Nie trzeba było dodatkowych nasypów, a więc to wymagało też pracy i pieniędzy. Wykorzystano właśnie to naturalne ukształtowanie bardzo głęboko wciętej doliny Wdy, zarówno w Grudku, jak i w Żurze. Oraz oczywiście prędkość metrów na sekundę ilości wody, którą Wda w tych dwóch miejscach niosła. Jeśli chodzi o Grudek, to wykorzystano tam taką naturalną pętlę, którą Wda tworzyła o długości około 6 km i tą pętlę przecięto kanałem roboczym. Uzyskano dodatkowy spad około 6 metrów plus 12 metrów zapory i w ten sposób spad całkowity w elektrowni Grudek wynosi 18 metrów. Z takiej wysokości jakby woda spada na łopatki turbin Francisa, które tam są zainstalowane.
Dzisiaj pewnie byłoby to trudne, bo teren trochę się zmienił. Zmieniło się trochę, jeśli chodzi o przyrodę. Teraz pewnie ekolodzy by zgłaszali jakieś uwagi, jeśli chodzi o takie wykorzystanie rzeki, ale przez lata widać, że z tym, jak ten teren się zmienił, natura sobie poradziła, ptactwo, turystyka kwitnie.
Tak, na pewno utworzenie szczególnie Zalewu Żurskiego o powierzchni ponad 400 hektarów wpłynęło zdecydowanie na rozwój turystyki na naszym terenie. Przede wszystkim rozwinął się jako miejscowość letniskowa Tleń. W mniejszym stopniu ze względu na ukształtowanie zbiornika jest wykorzystywany zbiornik Grudecki. Jeśli chodzi o przyrodę, oczywiście doszło do pewnych zmian, szczególnie w ichtiofaunie, bo wiadomo, że w przypadku rzeki o charakterze górskim, jaką Wda jest właśnie tutaj na tych terenach, właśnie jaką była przed budową elektrowni. W rzekach tych było sporo ryb tak zwanych wędrownych. W tej chwili ze względu na zbiorniki zaporowe nieco zmienił się skład gatunkowy tych ryb. Natomiast utworzenie zbiorników w żaden sposób nie zniszczyło przyrody. I tutaj jako przykład można podać, że nad zbiornikiem Żurskim w tej chwili mamy jedno z największych zbiorowisk, siedlisk zimorodka. O ile w innych miejscach Polski te przepiękne ptaki budują gniazda oddalone od siebie mniej więcej co 300 do 1000 metrów, o tyle nad Zalewem Żurskim te odległości to jest od 40 do 70 metrów, a więc znalazły tutaj doskonałe warunki do żerowania, do bytowania. I to jest największy dowód na to, że energetyka wodna nie musi niszczyć przyrody.
I co ciekawe, paradoksalnie sama elektrownia obecnie jest także swojego rodzaju atrakcją, zabytkiem, który nadal działa, a widzimy też, będąc w środku, wspaniałą przeszłość i te urządzenia, które mają już wiele, wiele lat.
Tak, większość urządzeń jest w prawie w niezmienionym stanie, aczkolwiek przeszły oczywiście pewne etapy modernizacji, szczególnie w ostatnich latach. Natomiast rzeczywiście te elektrownie są atrakcjami turystycznymi, bo co najmniej 1500 turystów rocznie przewija się przez te elektrownie. Rzeczywista liczba zapewne jest wyższa, ponieważ wycieczki umożliwia się grupom zorganizowanym, czyli grupom liczącym co najmniej 10 osób. Natomiast często obserwuję grupy kilkuosobowe, 3-4-osobowe turystów, którzy przyjeżdżają czy samochodami, czy coraz częściej również rowerami, dzięki temu, że poprowadziliśmy aż dwa szlaki turystyczne, to znaczy szlak imienia profesora Alfonsa Hoffmana i drugi szlak imienia księdza Bernarda Sychty właśnie przez te elektrownie. To wzmocniło również tą turystykę rowerową. Zainteresowanie jest bardzo duże. Widać to również po informacjach, relacjach, reportażach, informacjach zamieszczonych na blogach w internecie, gdzie są opisy właśnie i zdjęcia turystów, którzy zwiedzali obydwie elektrownie. Także na pewno przyczyniło się to do poszerzenia, zintensyfikowania turystyki na terenie gminy Osie, ale też gminy Drzycim i gmin sąsiednich, bo turyści przyjeżdżając do elektrowni w Żurze czy elektrowni w Gródku, przy okazji zwiedzają też inne obiekty, jak na przykład Diabelski Kamień w Leosi, czy też Muzeum Misyjno-Etnograficzne Werbistów w Laskowicach, które te obiekty warto zwiedzić.
Z tego, co pan mówi, znaczy, że jeśli chcemy dostać się do elektrowni, musimy stanowić grupę i jakoś się wcześniej umówić.
Tak, przede wszystkim ta grupa musi liczyć co najmniej 10 osób. Warto skontaktować się, znaczy to jest obowiązek wcześniejszego kontaktu z zarządcą obydwu elektrowni, to jest ENA Wytwarzanie, spółka z OO Segment OZE w Samociążku przy ulicy Kamiennej 71, bądź też z kierownictwem elektrowni wodnej w Żurze. Tutaj jeszcze taka jedna uwaga, ponieważ często turyści przepływają w dół, więc prośba, aby kajakarze przed wpłynięciem do kanałów elektrowni w Żurze i w Gródku wcześniej uzgadniali to płynięcie z dyżurnymi ruchu, czyli operatorami na stawni, ze względów bezpieczeństwa, ponieważ bez zgody wpłynąć nie można, a jeśli nawet się to zrobi, to można narazić się na niebezpieczeństwo, jeśli elektrownia pracuje, na niebezpieczeństwo utraty co najmniej zdrowia, a czasem i życia.
też się trochę pochwalę, bo kiedyś miałem okazję być w elektrowni w Żurze i akurat cała maszyneria była wyłączona i mogliśmy nawet zejść na dół, podziwiać tam, jak to miejsce wygląda, jeśli chodzi o te łopatki i tak dalej, bo trwał tam remont czy jakaś konserwacja. Czy zaskoczyło coś pana podczas pisania książki? Znalazł pan jakieś takie zadziwiające fakty? Dotarł pan do takich ciekawych informacji, jeśli chodzi o budowę elektrowni, czy później już jej funkcjonowanie?
Taką rzeczą, która mnie bardzo zaskoczyła, to jest rzecz, która nie jest może bezpośrednio związana z funkcjonowaniem elektrowni w Żurze i w Grudku, ale w tej książce przedstawiłem również w zarysie historię fabryki grzejników elektrycznych w Grudku. Ona zaczęła formalnie funkcjonować od 1933 roku, funkcjonowała do 1943, no formalnie oczywiście do 1945, ale ta podstawowa produkcja była do 1943 roku. Otóż co mnie zaskoczyło, ta jakość wyrobów, nowoczesność tych wyrobów i proszę sobie wyobrazić, że była to jedna z największych fabryk tego typu w Polsce i w ówczesnej Europie. Zatrudniała ponad 400 pracowników. I teraz w ciągu niezmiernie krótkiego czasu, bo rok 1933-1939, licząc oczywiście okres Rzeczypospolitej, wyroby tej firmy zdobyły nie tylko w Polsce, ale również poza granicami ogromne uznanie kontrahentów czy indywidualnych odbiorców właśnie swoją niezawodnością. I teraz szybkość, z jaką wypracowano renomę firmy, ten znak firmowy Grudka, właśnie tej fabryki grzejników, w II Rzeczpospolitej był synonimem niezawodności, nowoczesności. Tutaj dodam, że na światowej wystawie Expo 39, która odbywała się w Nowym Jorku pod takim hasłem World of Tomorrow, spośród 22 eksponatów prezentowanych przez Polskę w dziale elektrotechnicznym, większość stanowiły nieprzypadkowo właśnie produkty tej fabryki grzejników elektrycznych. To były kuchenki elektryczne wśród jej wyrobów, to były żelazka, lokówki, samowary elektryczne. I co mnie zaskoczyło, 400 osób, które były zatrudnione. Te osoby pochodziły przede wszystkim z gmin Drzycim, Osie, Jeżewo, Lniano, czyli z najbliższych tutaj terenów. I ci ludzie w ciągu stosunkowo krótkiego czasu stali się naprawdę mistrzami w swoim zawodzie. Zarówno kadra inżynieryjna, jak i ci szeregowi pracownicy, a przecież dużo zależy od każdego pracownika, bo wystarczy niedokręcenie jakiegoś elementu, czy złe wykonanie jakiegoś elementu urządzenia i to urządzenie będzie wadliwe. Tutaj tak nie było, więc to jest taki fenomen stworzenia renomy przez profesora Hoffmana, bo to właśnie profesor Alfons Hoffman stworzył fabrykę grzejników elektrycznych w Grudku i w ciągu praktycznie 6 lat stworzył fabrykę o światowym poziomie wykonania i nowoczesności przede wszystkim. To dotyczyło zastosowanych rozwiązań technicznych, jak i wzornictwa bardzo nowoczesnego, metod sprzedaży ratalnej, ale także metod popularyzacji, czyli jakby reklamy, byśmy dzisiaj powiedzieli, reklamy tych wyrobów, między innymi na przykład specjalny pociąg jeździł, który reklamował właśnie te wyroby fabryki grzejników w Grudku. I na pewno jest to taki kamień milowy, działalność tej fabryki grzejników, kamień milowy, jeśli chodzi o historię polskiego przemysłu elektrotechnicznego.
Po wojnie kontynuacji nie było?
Niestety nie, ponieważ w miejsce tej fabryki grzejników utworzono warsztaty reparacyjno-naprawcze, aczkolwiek nie zmarnowano jakby dorobku doświadczeń zawodowych pracowników, ponieważ ci dawni pracownicy fabryki grzejników elektrycznych, jak i warsztatów mechanicznych pracowali w tych warsztatach najpierw reparacyjno-wytwórczych, a później były to zakłady remontowe energetyki, oddział w Grudku, był to oddział firmy w Gdańsku. Specjalizowali się w remontach turbin, transformatorów małej mocy i tak dalej. Więc nie zmarnowano. Część urządzeń trafiła do firmy szczecińskiej Selfa, która w jakiś sposób po części również kontynuuje tradycję fabryki grzejników elektrycznych w Gródku, ale w niewielkiej części, bo no, nie ma tam produkcji już chociażby kuchenek elektrycznych z piekarnikiem czy bojlerów i tak dalej. No, podam tylko taki przykład. W elektrowni, w budynkach mieszkalnych elektrowni w Żurze od 1936 roku przez cały okres, czyli 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, do początku roku 2000 funkcjonowały, były czynne, włączone grzejniki elektryczne, właśnie produkcji fabryki grzejników elektrycznych w Gródku. One praktycznie się nie zniszczyły. Jedyne, co uległo zniszczeniu, to tak zwane kurki, czyli trzeba było uszczelki tam wymieniać. Natomiast same grzejniki funkcjonowały, posiadały termostaty. Dlaczego je zdemontowano? No, dzisiaj ze względu na swoje gabaryty, tak? Ponieważ dzisiaj urządzenia są tak zwane grzejniki przepływowe, gdzie te urządzenia są niewielkie w stosunku do tych takich, no, popularnie mówiąc, cygar, które wisiały o długości tam 2 metrów i tak dalej. Natomiast były to urządzenia naprawdę niezawodne.
Dzisiaj w magazynie Na Szlaku, turystycznym magazynie, trochę o historii, ale historii właśnie zabytkowej atrakcji, zabytku techniki. A jeśli już jesteśmy tutaj w tej okolicy, no to może też autora książki o historii elektrowni w Gródku i w Żurze zapytamy o takie miejsca turystyczne, przyrodnicze, które tutaj pan poleca, które lubi pan sam odwiedzać.
To przede wszystkim to jest Zalew Żurski, który daje duże możliwości wypoczynku, bo i turystyka piesza, są szlaki Nordic Walking, między innymi również prowadzące nad Zalewem Żurskim. Także szlaki rowerowe i piesze. Wspomniałem tutaj już o szlaku imienia profesora Alfonsa Hoffmana i szlaku imienia księdza doktora Bernarda Sychty. To również możliwość uprawiania kajakarstwa, nawet i żeglarstwa. No i oczywiście, jeśli pogoda sprzyja, grzybobrania i wędkarstwo, bo ten zbiornik, zarówno zbiornik żurski, jak i zbiornik grudecki, obfitują w ryby. Stąd właśnie mamy turystów, którzy przyjeżdżają nie tylko z powiatu świeckiego, ale między innymi z okolic Bydgoszczy również. Jeśli chodzi o atrakcje turystyczne, to także jedno z najczystszych jezior, czyli Jezioro Piaseczno, o pierwszej klasie czystości. Ścieżki rowerowe, z których można korzystać, między innymi z tlenia do osia, tleń wierzchy. W planach samorząd ma już na ten rok przynajmniej częściową rozbudowę tych ścieżek rowerowych. Więc jest to taka zachęta do uprawiania aktywnej turystyki. I oczywiście lasy sosnowe, bory sosnowe, które też sprzyjają refleksji, wyciszeniu się wewnętrznemu i bezpośredniemu kontaktowi z przyrodą. Dla mnie istotne jest też to, iż mam możliwość fotografowania. Co prawda zajmuję się makrofotografią, ale również miłośnicy typowej fotografii przyrodniczej, takiej krajobrazowej, znajdą naprawdę przepiękne miejsca na właśnie wykonanie bardzo interesujących zdjęć. Trzeba tylko poświęcić trochę czasu, najlepiej wyjść rano o świcie, szczególnie latem, i można wówczas sfotografować i zwierzynę leśną, i przepiękne ptaki, szczególnie zimorodki, które bardzo licznie zagnieździły się właśnie nad Zalewem Żurskim.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypominam o nowości wydawniczej. Ta książka na rynku dosłownie od kilku tygodni, Elektrownie wodne w Gródku i w Żurze, opracowanie. Pan Mariusz Chudecki był także autor, był gościem dzisiaj w magazynie Na Szlaku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Czego się najbardziej boję przyznać, co dyskretnie spędza z powiek sny, to poczucie, że dla ciebie zrobię wszystko. Pewnie się domyślasz, ale teraz dotyki ust, wschody słońc, a w dłoniach żar, mówisz płoń. Nie wiem na zawsze, wiem dziś, czy gaśnie, czy lśni. Chcę, żebyś był.
I to dzisiaj wszystko w magazynie Na Szlaku. Kolejne wydanie za tydzień w niedzielę o 12:05. Tomasz Kaźmierski, do usłyszenia.
Stań, mój Babilonie. Co ci powiem?